Gasiuk-Pichowicz.
Jeżeli dzisiaj przyjmiemy za akceptowalne tak zwaną doktrynę świata pięści, czyli że mocarstwo może zmieniać, nabywać, przejmować terytorium państwa mniejszego, to warto pamiętać, że Polska nigdy na takiej polityce dobrze nie wychodziła.
Dlatego, jak zauważa wiceminister pracy Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy, stanowisko Polski powinno być jednoznaczne.
O tym, co się dzieje na Grenlandii, powinni decydować Grenlandczycy i Duńczycy.
Ale Konfederacja uważa, że Grenlandia i groźby Donalda Trumpa to nie nasz problem. Poseł Michał Wawer.
Bardzo dobrze, że nie jesteśmy stroną w tym obecnym konflikcie. Donald Trump zapowiada sankcje tylko pod adresem konkretnych państw, które na Grenlandię wysyłały żołnierzy. W tym gronie nie ma Polski.
I jak rząd zapewnia, Polska nie zamierza tego robić. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Antonio José Seguro z Partii Socjalistycznej wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Portugalii. Wynika z sondażu Exit Poll Ośrodka Badawczego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie. Seguro otrzymał poparcie na poziomie nieco ponad 30% i wyprzedził szefa prawicowo-populistycznej partii Chega, André Venturę, który dostał około 24% głosów. Jeśli wyniki sondażu potwierdzą się, to 8 lutego odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Seguro i Ventura. Tegoroczne wybory w Portugalii są pierwszymi od 40 lat, w których do wyłonienia prezydenta najprawdopodobniej konieczna będzie organizacja drugiej tury głosowania. Jutro o 18:00 ma ponownie zebrać się Rada Krajowa Polski 2050. Piątkowe obrady nie przyniosły żadnej decyzji, a kierownictwo musi zdecydować, co robić po unieważnionym z powodów problemów technicznych głosowaniu w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii. Nieoficjalnie mówi się, że Szymon Hołownia miał forsować plan zorganizowania wyborów od początku i pomimo wcześniejszych zapowiedzi o wycofaniu się z polityki, sam chciałby w nich wystartować, przy czym nie znalazł większości dla tego rozwiązania. Drugim rozwiązaniem miałoby być przeprowadzenie od nowa tylko drugiej tury.
My do tego momentu nawet nie doszliśmy, nawet dyskusji nad tym nie było.
Dyskutowaliśmy za to o protestach wyborczych i problemach z ich rozstrzyganiem, przekonywała w TOK FM Adriana Borowska z Polski 2050.
Umówiliśmy się, że prawnicy razem usiądą, wypracują dalszy ciąg procedowania.
W drugiej turze wyborów w Polsce 2050 spotkały się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henik-Kloska. A teraz w informacjach jeszcze temat weekendu, czyli ferie zimowe. Mniej więcej połowa Polaków planuje wyjazd podczas zimowej przerwy. Większość wybiera kierunki w Polsce, ale popularne są też wyjazdy zagraniczne. I o tym teraz opowie Bartosz Kądziołka.
Jeśli za granicę, to ciepłe kraje, mówi Andrzej Kołątaj z łódzkiego oddziału Polskiej Izby Turystyki.
Na pewno niezmiennie popularny jest Egipt i to w opcji all inclusive, ale w tym sezonie myślę, żebym mógł wskazać Zjednoczone Emiraty Arabskie.
A do tego kraje azjatyckie. A co w Polsce? Mówi Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
Ulubionym kierunkiem w Polsce są też niezmiennie od lat góry. Spośród tych, którzy zamierzają wyjechać na ten urlop w Polsce, w góry uda się połowa. Oczywiście ulubionym województwem czy ulubionym regionem jest Małopolska.
A konkretnie Tatry i Zakopane. Poza tym województwa pomorskie i dolnośląskie. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Więcej o różnych sposobach na spędzenie zimowych ferii piszemy też na tokfm.pl. A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Noc wciąż praktycznie bezchmurna, na południu uwaga na gęste mgły. Termometry pokażą w nocy od minus 20 stopni na wschodzie do minus 13 w centrum i minus 2 na zachodzie. Lokalnie na Podkarpaciu, na obszarach podgórskich spadki temperatur do minus 26 stopni. Jutro przewaga słońca w całym kraju i bez opadów, na południu wciąż mgliście. Na termometrach w ciągu dnia od minus 10 stopni na północnym wschodzie, w okolicach minus 4 w centrum. Najcieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam do 6 stopni powyżej zera.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armel Mehakian.
Dobry wieczór oraz, jak zawsze, Zuzanna Piechowicz.
No właśnie, po przerwie witamy się ponownie w stałym składzie, a dziś weźmiemy na tapet taki temat, który mam wrażenie, że obok depresji jest jednym z takich kluczowych, jeżeli chodzi, albo może najpowszechniejszych, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Skoryguj mnie, jeżeli jest to inaczej, a mianowicie lęk.
Jak najbardziej, według statystyk możemy powiedzieć, że zaburzenia lękowo-depresyjne są rzeczywiście najczęściej rozpoznawane w Polsce i na świecie, czyli to jest najczęstsza przyczyna kryzysów związanych ze zdrowiem psychicznym.
Czym właściwie jest lęk?
No, bardzo złożone pytanie, dlatego że...
A takie krótkie.
A krótkie, prawda? Dlatego, że tak jak wspomniałem wcześniej, czyli zaburzenia lękowo-depresyjne, czy to coś taka nazwa diagnostyczna, a ponieważ jesteście Państwo już wprawni w tych nazwach też diagnostycznych, to dzisiaj będziemy próbowali właśnie osadzić tę rozmowę dotyczącą lęku w takim rozumieniu klinicznym i też w takim rozumieniu, no, nazwałbym użytkownika, co to właśnie dla nas jest, czym jest ten lęk. I od tego zacznę, może odpowiadając na twoje pytanie, czym jest lęk w rozumieniu, no, właśnie takiego użytkownika, takiego codziennego, takiego człowieka, który doświadcza po prostu w praktyce tego uczucia. I wydaje się, że gdybyśmy zrobili taką sondę i zapytali różnych ludzi, którzy nawet mają diagnozę zaburzenia lękowe, to każdy z nich nieco inaczej by opisał, czym jest lęk dla niego. Jedni powiedzieliby, że lęk to ataki paniki. Inni by powiedzieli, że lęk to jest wtedy, kiedy bardzo chciałbym coś zrobić, ale tego nie mogę zrobić z powodu właśnie tego, że obawiam się różnych rzeczy. A ktoś jeszcze inny lęk połączyłby ze strachem. Czyli na przykład, że boję się wyjść z domu, boję się wojny, boję się chorób. Więc jest to zjawisko złożone w takim rozumieniu, że jest bardzo dużo informacji, które mogą trochę rozmyć istotę zaburzenia lękowego, a dzisiaj będziemy chcieli właśnie po kolei i tak bardzo precyzyjnie określić, na co należy zwrócić uwagę, żeby u siebie po pierwsze zdiagnozować. Oczywiście najlepiej tego nie robić samodzielnie, ale żeby się sprawą zająć. Lęk, jeśli już jest to taki etap zaburzenia lękowego, a po drugie, co robić, żeby bez względu na to, czy my mamy diagnozę, czy nie, to żeby sobie z tym lękiem radzić.
I właśnie to jest też pytanie do Państwa. Może mają Państwo jakieś pytania do Armena w kontekście właśnie tego zaburzenia lękowego czy Państwa stanu? Może mają Państwo jakieś swoje doświadczenia z zaburzeniami lękowymi i co zmieniła psychoterapia czy włączenie farmakoterapii? Wszystko, co chcieliby Państwo wiedzieć albo czym chcieliby się Państwo podzielić w kontekście swojego doświadczenia o lęku dzisiaj, telefon do studia 22 44 44 044. Jest to tak szeroki temat, że zdecydowaliśmy się nie mieć jednego precyzyjnego, wąskiego pytania, tylko właśnie zaprosić Państwa do takiej szerokiej rozmowy na początek.
Dokładnie
na temat lęku.
Zarówno pytania będą mile widziane, jak i na przykład wasze opowieści, historie osobiste dotyczące tego, jak sobie radzicie, albo jakie jest wasze doświadczenie związane z pewną zmianą, czyli że najpierw nie radziliście sobie z lękiem, a potem to się zmieniło i dzięki czemu. Będziemy bardzo ciekawi waszych historii. Wracając do odpowiedzi na pytanie, czym lęk jest. Otóż z punktu widzenia diagnostycznego, takiego klasyfikacyjnego, zaburzenie lękowe, zaburzenia lękowe, bo jest ich więcej, czy szereg różnych mogą odmian mieć te zaburzenia lękowe, to nie jest jedno zaburzenie lękowe.
Co to znaczy?
Właśnie od razu
widać pytanie na twarzy, tak?
Z punktu widzenia właśnie tych klasyfikacji, to szereg różnych stanów, czyli ten lęk może mieć różne oblicze, czyli na przykład może być, tak jak wspomniałem, to atak paniki. Może to być fobia społeczna. Może to być fobia inna, jakaś konkretna przed czymś. Może to być lęk uogólniony, czyli taki stan ogólnego lęku, który nie dotyczy czegoś konkretnego. Nie jestem w stanie powiedzieć, czego ja się obawiam, ale czuję takie napięcie związane z poczuciem zagrożenia. Czyli czuję się zagrożony, ale trochę nie wiem dokładnie, czego się obawiam, więc tu nie będę wchodził w szczegóły całej klasyfikacji, bo rzeczywiście lęk jest jednym z najważniejszych elementów związanych ze zdrowiem psychicznym. Z jednej strony dlatego, że jest bardzo obszerny, bardzo wiele elementów, czyli tak jak wspomniałem, różne odcienie, to zaburzenie lękowe może mieć, tych zaburzeń lękowych jest więcej, a z drugiej strony nie ma żadnego stanu kryzysowego, jeśli chodzi o choroby psychiczne czy zaburzenia psychiczne, którym by lęk nie towarzyszył. Od zaburzeń osobowości po schizofrenię lęk jako zjawisko towarzyszy każdemu pacjentowi, który zmaga się z kryzysem zdrowia psychicznego. Dlatego to jest tak bardzo ważny temat.
Jak rozpoznać na przykład lęk uogólniony? Bo jeżeli ja dobrze rozumiem, ja to oczywiście upraszczam, koryguj mnie, jeżeli w tym pytaniu jest jakiś błąd. Ale wiesz, jak mamy na przykład fobię społeczną, albo fobię związaną z czymś innym, albo atak paniki, to jest takie dosyć jasne, co się ze mną dzieje, albo czego ten lęk dotyczy, albo ta fobia dotyczy. Kiedy mamy lęk uogólniony, że ja dobrze rozumiem, to jest jak taka aplikacja w tle, że on nam tak towarzyszy cały czas. Jak rozpoznać, że to, czego doświadczamy, to jest właśnie lęk uogólniony, a nie na przykład no, taki sposób funkcjonowania, bo na przykład tak było zawsze.
Mhm. Zazwyczaj to jest stwierdzenie, które pada podczas konsultacji, że tak było zawsze. I zazwyczaj osoby zmagające się z lękiem, to jest też związane z typem osobowości, w ogóle z osobowością generalnie, nie chcą mieć zaburzenia lękowego i one mówią, że się niczego nie boją. Mówią, że ja nie mam żadnego lęku. No, jaki lęk? Takim bardzo prostym, prosto pokazanym fragmentem filmu, którym właśnie pokazane jest, jak pacjent się burzy, buntuje na to, że słyszy diagnozę zaburzeń lękowych, to jest depresja gangstera. Tam jest taka scena, w której tenże gangster mówi, że co? Ja mam lęk, ja się boję. No więc rzeczywiście bardzo, bardzo często pacjenci są zdziwieni, bo zaburzenie lękowe, czy zaburzenia lękowe nie dotyczą pacjentów, którzy zawsze są sami się postrzegają, albo ktoś ich postrzega jako takich ludzi, którzy nie mają odwagi, albo są wycofani, albo są tacy zlęknieni. To niekoniecznie tak się objawia. Dlatego też sprawa jest dużo bardziej złożona. No i teraz przechodzę do istoty rzeczy. Problem największy z zaburzeniami lękowymi jest taki, że lęk jako zjawisko nie jest patologiczny. Czyli to, że my odczuwamy lęk, nie jest chorobą, nie jest to groźne, wręcz jest to szalenie potrzebne i ma istotne znaczenie ewolucyjne. I w ogóle jest istotne, żebyśmy mogli przetrwać, żebyśmy zorientowali się, że czujemy się zagrożeni, żebyśmy w wyniku tego zagrożenia, czyli w wyniku tego, co czujemy, żeby nasz organizm się odpowiednio przygotował, a następnie zderzył się z realnym problemem i sobie z tym problemem poradził. Czyli to jest norma, całkiem taka adaptacyjna, ale problem się pojawia wtedy, kiedy ten stan, który jest dobry, normalny, adaptacyjny, nie odwołuje się. Z jakiegoś powodu uruchamia się i się nie wyłącza. Czyli tak jakbyśmy mieli jakiś alarm, który ma nas chronić przed jakimś wydarzeniem i sam alarm jest dobry, bo alarmuje, ale gorzej, kiedy z jakiegoś dziwnego powodu nie przestaje wyć ten alarm. No i my czasami robimy to, co ty powiedziałaś. Czasami myślimy sobie, no zawsze tak było, od kiedy pamiętam, tak się czułem, więc wypracowałem sobie, czyli można powiedzieć, od kiedy pamiętam, słyszałem w głowie ten alarm, no ale jakoś trzeba żyć, więc od kiedy pamiętam, wypracowałem sobie różne strategie wyciszania tego alarmu na tyle, żeby można było funkcjonować. No i przez lata tak funkcjonuje i dla mnie w pewnym sensie normalne jest, że ja czuję się zagrożony lub zagrożona, nie z jakiegoś konkretnego powodu, tylko tak ogólnie, na przykład mam takie poczucie i po prostu tak sobie żyję. No i teraz, jeżeli to trwa bardzo długo, być może jeszcze dzisiaj będziemy mieli okazję, żeby powiedzieć, że pewne konsekwencje fizjologiczne z tym związane są zatrważające, dlatego z czasem całkiem to jest możliwe, że wypracujemy sobie pewne strategie radzenia sobie z tym alarmem i wyciszeniem tego alarmu, czyli nie odwołaniem, tylko wyciszeniem, ale jeżeli zbyt długo przeżywamy ten lęk i nie jesteśmy w stanie realnie wyłączyć, no to pojawiają się bardzo poważne konsekwencje związane z ciałem, czyli te tak zwane psychosomatyczne. Stąd jakby rozumienie istoty zaburzeń lękowych jest bardzo istotne, nie dlatego, że to nie jest takie proste, żeby powiedzieć, nie ma się czego bać, albo żeby być odważnym. W ogóle odwaga nie ma nic wspólnego z zaburzeniem lękowym jako ciekawostka. Tylko właśnie chodzi o to, żebyśmy próbowali zrozumieć, że lęk, gdybym miał najkrócej powiedzieć, co to jest, to powiedziałbym, że lęk to jest charakterystyczne pobudzenie naszego organizmu i systemu nerwowego, które ma nas chronić przed zagrożeniem, nawet jeśli tego zagrożenia nie ma.
22 44 44 0 44 to telefon do studia. Dzisiejszą audycję wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Adam Brzeziński. 22 44 44 0 44. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania o lęk, może Państwo mają jakieś historie związane z zaburzeniami lękowymi, to dzisiaj jest przestrzeń dla Państwa. Jakie to mogą być strategie wyłączania tego alarmu? Co taka osoba, co ma ten alarm w głowie, uznaje za normalne i naturalne, a co później na takiej konsultacji zauważasz jako właśnie strategię radzenia sobie z alarmem?
Jednym z najmocniej jakby związanych, takich najbliżej położonych zjawisk związanych z lękiem i z radzeniem sobie z tym lękiem, zresztą to jest bardzo ciekawe, zarówno z radzeniem sobie, jak i z nieradzeniem sobie z tym lękiem, to są problemy ze snem, czyli sen w ogóle jako taki. Rzadko, gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że jesteśmy w podróży albo planujemy podróż, mamy na przykład zaplanowany lot, to całkiem realne by było, że wielu z nas bez żadnego jakiegoś powodu szczególnego będzie miało gorszy sen tego dzień wcześniej. Dlatego, że organizm już jest przejęty planowanym wydarzeniem, mózg wie, że rano trzeba wstać, mimo to, że jest budzik, mimo to, że wszystko jest zaplanowane i w zasadzie nie ma żadnego zagrożenia, że nie zdążymy, ale mózg jest czujny. W związku z tym nasz sen jest płytszy, bo to jest bardzo zasadne, bo mamy konkretne zadanie, w związku z tym mamy wyższy poziom adrenaliny i dopaminy, żebyśmy byli gotowi do zrealizowania tego właśnie działania. Mało tego, w takich sytuacjach nie jesteśmy jakoś szczególnie wyczerpani czy zmęczeni z powodu braku snu, bo jest to uzasadniony powód tego naszego pobudzenia. No i teraz, jeśli to się zdarza raz w roku, to nic tam złego się nie wydarzy w związku z tym. Następnego dnia się wyśpimy i będziemy dbali o rytm okołodobowy, sprawa się normuje. Gorzej jest, kiedy my już nie jesteśmy w stanie rozpoznać, z jakiego powodu prawdopodobnie jesteśmy pobudzeni, tylko mówimy sobie, nie jestem pobudzony, po prostu krócej śpię. 5 godzin dla mnie to wystarczające, tak niektórzy mówią. Ale w praktyce jest to niemożliwe, ponieważ 5 godzin nie jest wystarczających do tego, żeby się wyspać i żeby zregenerował się nasz umysł, nasze ciało. Mało tego, niektórzy mówią, że dłużej żyję, tym krócej śpię. No i że tak po prostu mam. No, budzę się, tyle mi wystarczy, idę pracować. To jest jedna z takich ciekawostek, którą w trakcie konsultacji badamy, co to znaczy, że mi to wystarczy, co to znaczy, że zawsze tak miałem. Czyli pierwsza sprawa, bardzo ciekawa, taka, że mój mózg zupełnie nieświadomie, nie jestem tego świadomy, mój mózg rejestruje, że powinien być pobudzony, czyli jest jakiś stan zagrożenia. Ten stan zagrożenia to jest znowu bardzo ciekawe. To nie chodzi o to, że ja się czegoś realnie boję, czy jestem przerażony, że się coś złego wydarzy, na przykład wojna lub choroba, no ale tak jak powiedziałem, może to być związane z podróżą planowaną. Na przykład mogę się obawiać, że się spóźnię, ale nic złego się nie dzieje, nie ma żadnego dramatu. To przyjemna podróż ma być. Nie? Czyli wszystko, co dla mózgu jest zadaniem, wymaga angażowania się. Angażowanie jest pobudzeniem, a pobudzenie jest przeciwieństwem snu. Więc nie da się być pobudzonym i spać, prawda? W związku z tym jest to pierwszy, taki najbardziej realny i najczęstszy problem, najczęstsza konsekwencja związana z takim pojawiającym się lękiem, o którym możemy powiedzieć, że to jest lęk już problematyczny.
Zadzwoniła do nas pani Agnieszka z Krakowa. Dobry wieczór, pani Agnieszko, witamy na antenie.
Dobry wieczór. Ja próbuję może wciszyć radio, bo to chyba przeszkadza.
Tak, bardzo poprosimy.
Ja bym chciała spytać o taką rzecz, o hipochondrię. To co prawda nie dotyczy bezpośrednio mnie, tylko dotyczy partnerki mojego syna, młodej osoby, ale już dorosłej. I zastanawiam się, czy to też może wynikać ze stanów lękowych, czy nie. Czy ja się mylę? Właśnie jak to wygląda, to się bardzo u tej osoby rozwija, no też oczywiście wpływa nie tylko na nią, tylko też na innych i właśnie takie mam pytanie. Mhm.
A proszę powiedzieć, co panią najbardziej niepokoi w tej sprawie?
No po prostu niepokoi mnie to, że no oczywiście oprócz tego, że mnie to niepokoi, że to wpływa na mojego syna, bo to jest jego partnerka, to to, że no po prostu to życie zaczyna się wokół jej chorób, no moim zdaniem, no niepotwierdzonych, tylko ciągle nowych, jak gdyby, no powiedzmy sobie, wytwarzanych w głowie i no kręcić wokół tego życie, tak? I to tam też jest taki problem, że jej mama po prostu jest uzależniona od alkoholu i zastanawiałam się, czy to nie jest jakiś lęk z tym związany, bo czytałam o tym, że hipochondria rozwija się właśnie z powodów lęków, tak? Ale może ja się mylę i bardzo chciałam, ponieważ ten temat u Państwa, to chciałabym spytać, czy to jest właściwe rozumowanie moje.
Więc pani Agnieszko, te moje pytania dotyczące tego, co panią niepokoi, dotyczą tego, żeby ustalić, skąd w ogóle się to określenie hipochondria wzięło, bo nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście lęk o zdrowie mieści się w zaburzeniach lękowych. Jednym z tych zaburzeń lękowych właśnie to jest hipochondria, czyli przesadna obawa o swoje zdrowie fizyczne. Z całą pewnością w klasyfikacjach zdrowia psychicznego to się mieści, ale ponieważ nie mamy takiego zwyczaju, to byłoby trudne, żeby podczas takiej rozmowy kogoś diagnozować, myślę tutaj o mnie. Stąd no, te informacje, które mamy, na pewno są wystarczające, żeby zachęcić Państwa do tego, żeby się skonsultować ze specjalistą zajmującym się zdrowiem psychicznym, bo na pewno jeżeli poświęcamy zbyt dużo czasu, życia, energii, robią to też nasi bliscy, po to, żeby zaopiekować w pewnym sensie nasz lęk o nasze zdrowie, to się wiąże z wielością wizyt u lekarzy, to się wiąże z szeregiem strategii, to się wiąże badania, leki, noszenie ze sobą leków na przykład na wszelki wypadek, cały szereg różnych takich strategii, rytuałów wręcz związanych z tym, żeby jakoś ogarnąć to uczucie niepokoju związanego z naszym zdrowiem. Jest to poważna sprawa, ale też na pocieszenie chciałbym powiedzieć, że bardzo dobrze się leczy takie zaburzenie. To znaczy jest szereg badań pokazujących, że zarówno leczenie psychoterapeutyczne, jak i farmakoterapeutyczne są skuteczne. Szczególnie psychoterapia w takim kontekście byłaby bardzo potrzebna, więc po prostu zachęcam do tego, żeby...
Tylko trzeba jeszcze chcieć, prawda? Ta osoba musi jak gdyby mieć tą świadomość, tak, że coś jest nie tak. Bo Państwo tutaj mówicie o tym, jak u siebie to zdiagnozować, że coś jest nie tak, na przykład nie śpię, czy prawda, czy jakieś inne objawy, tylko że gorzej, jak ktoś myśli, że to jest normalne, że tak się dba o zdrowie i że chodzę do lekarza 4 razy w tygodniu, to jest normalne, tak?
No i to jest też... Następna sprawa, pani Agnieszko, to jest związana ze zdrowiem psychicznym i w ogóle ze zdrowiem i z życiem jest to, że my jako ludzie mamy rzeczywiście bardzo różne punkty widzenia na życie. I teraz jeden rzeczywiście może uznać, że częstotliwość chodzenia do lekarza, jakaś tam określona, to się mieści w rozsądnym dbaniu o zdrowie, a ktoś inny może uznać, że to przesada. Dlatego ja bym w tej sytuacji trochę z troską o pani samopoczucie i dobrostan zachęcałbym do tego, żeby pani nie angażowała się przesadnie z kolei w to, żeby na przykład nazywać to hipochondrią, żeby zwracać uwagę na to, że to może być kryzys związany ze zdrowiem psychicznym, dlatego, że to może być bardzo takie nieprzyjemne dla odbiorców, to znaczy dla syna, dla jego dziewczyny może być to odebrane jako ocena, jakaś krytyka. W związku z tym...
Inwazyjne,
dokładnie tak, więc bardziej bym, jeśli to uzna pani za stosowne, zachęcał do tego, żeby z troską do tego podejść, to znaczy powiedzieć, że panią coś niepokoi, że się pani martwi o stan zdrowia, ale też proszę też ufać temu, że specjaliści, lekarze, bo jeżeli wielokrotnie pacjentka odwiedza lekarza, to lekarze prędzej czy później zachęcają do kontaktu, do konsultowania się z psychoterapeutą lub psychiatrą, no bo jeżeli nie ma somatycznych objawów, no to wtedy szukamy dalej. Natomiast no, warto też wziąć pod uwagę, że czasami taka uwaga, dbałość o zdrowie fizyczne, być może nawet przesadzone z naszej perspektywy, nie musi być z perspektywy diagnostycznej jeszcze hipochondrią. Dlatego warto właśnie raczej z troską zachęcać do konsultacji. I jeszcze jedna sprawa. Dobrze by było, tutaj panią mamy przy telefonie, więc panią, tutaj o pani będę mówił, dobrze byłoby, żeby się zastanowić nad tym, czy są pewne aktywności, które są od pani wymagane. To znaczy, czy obsługa, cudzysłów, jakby bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem tej pani wymaga od pani osobiście jakiegoś zaangażowania, jakichś zadań. Jeśli tak, to wtedy warto robić to, co pani chce i nie robić tego, czego pani nie chce. To znaczy, jeżeli pani jest zaangażowana, że tak powiem, w obsługę tego zjawiska, no to proszę jakby zastanowić się, czy ma pani ochotę na pewne aktywności.
Nie, no ja nie jestem bezpośrednio zaangażowana, ja się właśnie bardziej martwię, tak?
No i właśnie tak, teraz...
To jest bardziej troska, tak? I o tą osobę i o mojego syna. No bo jak to się jak gdyby...
No tak.
Rozlewa, no bo jeżeli coś jest nadmierne, czy wręcz
To może być niepokojące.
Ja się niepokoję głównie o niego, tak?
Pani Agnieszko, i teraz ostatnie zdanie. Proszę tylko od razu o wybaczenie, bo tylko w dobrej wierze to wszystko mówię. Ale zaburzenie lękowe, lęk jako takie, znaczy taki przesadny lęk, zawsze związany jest z czymś, co możemy nazwać martwieniem się. Czyli jeżeli my się przesadnie martwimy, to rzeczywiście zakrawa o lęk. I teraz, jeśli pani... partnerka syna przesadnie martwi się o zdrowie. Rzeczywiście to może być związane z takim lękiem, który może wymagać opieki, ale jeśli pani przesadnie martwi się o swojego syna i o to, co się też z nim wiąże, to również. Więc może się okazać, że jesteście na podobnym, że dużo was łączy. W związku z tym zachęcam do tego, żeby, tak już żartem oczywiście, do tego, żeby się pani przyjrzała temu swojemu lękowi w takim sensie, że jeżeli miłość każdorazowo wiąże się z troską, czyli martwieniem się, a słowo martwienie się, to już samo to słowo, tak. To dużo, prawda, takie trochę takie to zamartwianie się.
To jest pejoratywne w jakimś sensie, tak? To
prawda? Może dla pani być bardzo ciekawe odkrywanie, eksplorowanie tego zjawiska martwienia się swojego. I od tego można zawsze zacząć, potem...
Żeby się troszeczkę zdystansować, tak? Pozwolić
rzeczy same.
Świadczyć życia dorosłym ludziom samemu.
Tak, żeby ten syn nie musiał i panią się martwić, i swoją partnerką, wie pani. Wszystkiego dobrego.
I moim, tak?
Właśnie. Bardzo dziękujemy za pani telefon. Wszystkiego dobrego.
I zadzwoniła do nas... pani Agnieszka z Krakowa. Również pani Agnieszka z Krakowa.
Właśnie, upewnimy się, czy to ta sama pani.
Dobry wieczór.
Nie ta sama pani Agnieszka.
Pani, ale uśmiechałam się do siebie, jak zadzwoniła pani Agnieszka, a ja miałam taki zamiar. Trzeba by na pewno dzwonić, bo być może jest jakby limitowane wejście pani Agnieszek.
Nie mamy takich zasad. Zapraszamy inne pani Agnieszki z Krakowa również.
Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że państwo wrócili. Czekam też na powrót na innym podcaście państwa, to już tak nawiasem mówiąc. Natomiast
dziękujemy.
Ja chciałam się podzielić takim spostrzeżeniem. Ja jestem po terapii prawie 3-letniej i jeśli chodzi o jakby skutki czy efekty, to wydaje mi się, że właśnie to, co ja postrzegam, że nie udało mi się w 100% okiełznać, to jest właśnie lęk o zdrowie. I zastanawiam się, na ile to jest lęk, a na ile to jest strach. Okiełznanie moje polegało tylko w zasadzie na tym, że troszkę udało mi się pozbyć takiej potrzeby kontroli i jakby nabywania wiedzy na temat tego, co może mi dolegać. Przy czym to były zawsze jakieś konkretne objawy, to nie były wymyślone. Czy na przykład moim bliskim, którzy jak mieli jakieś podejrzenie jakiejś choroby, to ja już zdążyłam się zapoznać ze wszystkimi jakby aspektami medycznymi. Trochę też wynika z tego, że gdzieś tam hobbystycznie się tym interesowałam i też trochę wykształcenie mam pokrewne. Natomiast cały czas jednak, mimo tego wszystkiego, towarzyszy mi przed każdym jakimś badaniem, czy moim, czy właśnie moich bliskich, taki lęk, że ten wynik będzie taki zero-jedynkowy, czyli albo będę zdrowa, albo po prostu będzie już coś nieodwracalnego, wręcz śmiertelnego. No i po prostu czeka mnie cała batalia, a być może zakończenie wręcz życia.
Widzę, jak pani sprytnie omija to z tego, to najgorsze słowo, czyli śmierć. Zakończenie życia, kategoria ostateczność. Dobrze, proszę dokończyć.
Tak, dokładnie. I pewnie to też wynika z tego, że gdzieś tam jestem po, nie wiem, czy może to nazwać traumą, bo trauma to nie tylko samo doświadczenie, które się przeżyło, tylko fakt, jak się to potem przeżywało i czy było się zaopiekowanym. Jako dziecko zmarł mi tato w wypadku samochodowym, więc jakby miałam do czynienia z tą taką nagłością sytuacji i właśnie tą nieodwracalnością. I po prostu wydaje mi się, że potem jeszcze było takich kilka sytuacji nagłych, między innymi już paręnaście lat później nagła też bardzo gwałtowna choroba mamy, która na szczęście dobrze się skończyła, pozytywnie mama wyzdrowiała, ale też była bardzo nagła i bardzo taka zmierzająca do ostateczności. Nie umiem sobie do końca już poradzić z tym, że jak idę na jakieś badania, przynajmniej też jest taki plus, że ich nie odkładam w czasie, czyli jakby nie uciekam od nich, staram się to robić, oczywiście się tym stresuję i zastanawiam się, czy w ogóle jestem sobie w stanie jeszcze w jakiś sposób pomóc, czy po prostu muszę to zaakceptować, że jakby chyba wszyscy mamy taki strach o zdrowie. Natomiast u mnie jedyne, co mnie zastanawiało, dlaczego ja od razu zakładam właśnie ten taki scenariusz bardzo negatywny.
Pani Agnieszko, zacznę od tego, że dziękuję za ten telefon i za to, że poruszyła Pani ten wątek, bo dlatego, że poruszyła Pani wiele, kilka takich ciekawych wątków, do których się odniosę. Zacznę od tego, że Pani powiedziała, tak będę korzystając z tego, co Pani mówiła, też starał się pokazać istotę tego zjawiska, jakim jest lęk. Wspomniała Pani o tym, że cytat, przynajmniej nie odkładam, tylko od razu chodzę na wszystkie badania, jeśli takie badanie trzeba robić. To jest bardzo mądre, bo jednym z objawów lęku jest też niechodzenie do lekarza, czyli jakby w drugą stronę. Ponieważ ja się bardzo boję, że się okaże, że jestem chory, to po prostu będę unikał lekarza, nie będę chodził do lekarza. To jest, można powiedzieć, ta druga strona tego samego problemu. I druga rzecz, którą pani poruszyła, bardzo ciekawa, to jest to, że wspomniała pani coś, co ja nazwałem w głowie poprędce kontrolą. Ze względu na moje wcześniejsze doświadczenia, a nawet późniejsze doświadczenia, doświadczam ulgi za każdym razem, kiedy kontroluję sytuacje, których się boję.
Czyli to jest coś, co na terapii też wielokrotnie mi się przewijało.
No właśnie, i teraz jak się słucha tego, co pani mówi, to widać raczej pewnego rodzaju, czyli można powiedzieć, że ta kontrola stała się tą właśnie pani osobistą procedurą. Taką właśnie takim zwyczajem, takim rytuałem radzenia sobie z niepokojem. Czyli za każdym razem, kiedy odczuwam niepokój, sięgam po coś takiego dla mnie charakterystycznego, co przynosi mi ulgę, ale wcale nie niweluje przecież niepokoju, prawda? I teraz ważne dwie rzeczy, które trzeba by monitorować. Po pierwsze, ile pani poświęca temu czasu, czyli trzeba by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten sposób funkcjonowania, chodzenie do lekarza, badanie, szukanie informacji dotyczących swojej lub bliskich sytuacji, czy to uprzykrza pani życie na tyle, że obniża jakość pani życia. To jest pierwsza sprawa, którą trzeba zbadać. Druga sprawa, szalenie ważna, jest związana z tym, co się dzieje dalej. Czyli gdyby się okazało, że poszłam do lekarza i okazało się, że mam jakąś diagnozę, która wymaga pilnego działania. No taka diagnoza, która nie jest przyjemna. Czy to mnie paraliżuje i ja się zbieram do umierania, czy to mnie jednak zachęca do tego, żeby podejmować działania, walczyć i ratować. Czyli to jest następny obszar. Nie musi pani odpowiadać, tylko rysuję obszary.
To do zasady jestem absolutnie pewna, że jestem typem mobilizującym właśnie się w takich sprawach. I jakby ja wiem, że ja przez to przejdę. To nie jest tak, że ja się rozłożę.
No i skoro pani mówi, jak pani ma, to proszę zobaczyć, co dalej się dzieje. Czyli to jest bardzo ciekawa, ważna informacja, żeby rozumieć osobistą swoją sytuację. I teraz, żeby połączyć te dwie kwestie, które należy monitorować, próbując określić, czy ja się boję w ramach pewnej normy, czy to już staje się samo banie się problemem, tak? Bo jak powiedzieliśmy, sam lęk nie jest patologiczny, to żeby móc to zrozumieć, należałoby posłuchać się takim zdaniem, które może pani pomoże, mianowicie, że trzeba pamiętać o tym, że myśli to nie fakty, a lęk, lęk jako zjawisko to myśli, prawda? Lęk pojawia się w głowie, czyli ja sobie myślę, co by było, gdyby, a co będzie, jeśli, a jeśli się okaże, że i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że ja mam konkretny fakt. Mam diagnozę, mam nowotwór, więc podejmuję działania, będę się leczyła. Tylko mój mózg robi coś takiego. O nie, nie, ja będę sprytniejsza niż życie, więc ja sobie przewidzę pewne rzeczy, przygotuję się na to wszystko, zaplanuję, skontroluję, żeby nie dopuścić do tego. Czyli można powiedzieć, że ideą, istotą lęku, czyli fundamenty tego lęku polegają na tym, że my myślimy sobie ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia, że nie chcę się zderzyć z nieprzyjemnym uczuciem, więc będę robiła wszystko, żeby uniknąć tego nieprzyjemnego uczucia. I z czasem ten wysiłek związany z unikaniem nieprzyjemnych doświadczeń staje się samym sobie problemem. Tak, prawda? Tak. Czyli zachęcam panią do tego, żeby wypracować. Po pierwsze, się nie niepokoić tym, że po terapii dalej widzi pani u siebie pewną osobowość lękową. Żeby panią pocieszyć, to naprawdę wielu z nas tak ma. Więc raczej problemem byłoby, znaczy istotą rzeczy byłoby, żeby mogła pani odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja jestem w stanie, kiedy się łapię na tym, że zaczynam zajmować się czymś, czego nie ma, czyli nie faktem, ale pewną fikcją, pewną myślą. Czyli jeżeli ja sobie pomyślałam, że być może będę chora i już się bardzo realnie zajmuję tym zjawiskiem i poświęcam temu czas, to urealniam. Czyli jak powiem na moje życzenie, zajmuję się realnie czymś, czego jeszcze nie ma. I teraz, jeśli się złapałam na tym, że tak robię, to czy jestem w stanie przestać? Jeśli tak, i jeśli umiem ze sobą rozmawiać w tej sprawie, tak właśnie refleksyjnie, zastanawiać się, co ja robię, czy to, co ja robię, czy to jest faktyczna walka z problemem, czy jakaś taka sprawa wyimaginowana? I taka właśnie ciągła, powiedziałbym, rozmowa ze sobą, bycie w kontakcie, jest najlepszym antidotum na lęk.
Tak, to co też chciałam powiedzieć, to wydaje mi się, że my czasami się boimy tych trudnych emocji de facto samych w sobie, które jakby nas czekają, więc czasami ja tak już podeszłam do tego też, tak wykoncypowałam sobie przez jakieś tam bycie ze sobą, że no ten strach, że ja mogę tamtą jakąś chwilę też zwyczajnie się bać, jakoś, nie wiem, no poczuć właśnie lęk, jeżeli ja idę na badanie i to wcale nie jest nic też nadzwyczajnego, nic złego. Nie muszę go zagłuszać, szukając na przykład już 15, opracowując 14 scenariusz, co ja zrobię, jeśli.
Dokładnie tak. Ja bym się z panią zgodził prawie w 100%, ale w prawie, dlatego że wbrew pozorom, tak naprawdę przed badaniem może się okazać, no to trzeba by to sprawdzić, prawda? No ja nie wiem, czego się może pani obawiać, ale warto się zastanowić, rozmawiać ze sobą. Czy ja się boję, czy ja robię wszystko, żeby po prostu zagłusić ten niepokój taki charakterystyczny związany z tym, że nie wiem, bo jak nie wiem, co będzie na badaniu, to też jest takie niepokojące, to jest taki rodzaj zaskoczenia w tych podstawowych uczuciach, byśmy powiedzieli, więc to jest podobne do takiego lękowego pobudzenia. Ale może się też okazać, że wbrew pozorom to, czego ja unikam, to jest bycie w sytuacji niepewnej, że lubię mieć wszystko czarno-białe. W związku z tym może się okazać, że wbrew pozorom mniejszy jest problem z tym, że po prostu idę do lekarza i jestem zaniepokojony, a większy z tym, że ja chciałabym wszystko wiedzieć i nad wszystkim mieć taką kontrolę, bo to mi daje poczucie bezpieczeństwa, a nie, że nagle coś mnie zaskoczy i stracę kogoś bliskiego, albo stracę zdrowie.
A ja myślę, że też u mnie może być strach o to, że nagle mi się wszystko wróci, no właśnie, i po no prostu właśnie nie będzie tak, jak jest.
Właśnie. Czyli proszę też tutaj podsumowując, rozważyć, to nie wiem, nie znamy się, więc podaję tylko takie informacje, które sobie dedykuję w głowie, więc proszę nie traktować tego dosłownie, ale warto przeanalizować tak, jakie zjawisko. Być może moja pierwsza terapia dotyczyła samego lęku i radzenia sobie z mechanizmami wychodzenia z takiego błędnego koła lęku. Być może warto rozważyć taką może inną terapię, albo taką autoterapię, może to się zadzieje poprzez czytanie, może to się zadzieje poprzez właśnie oglądanie, no różne mamy możliwości rozwijania się. Mianowicie chodzi o to, żeby przestać już się zajmować samym lękiem jako zjawiskiem, co ja robię, a czego nie robię, tylko żeby móc zobaczyć trochę właśnie z takiego meta poziomu, to znaczy trochę dalej, z odległego punktu, bardziej z góry. To znaczy to, co pani wspomniała, czyli czy to nie jest czasami tak, że ja próbuję przez całe życie, nie oszczędzając kosztów i wysiłku, doprowadzić do takiej sytuacji, w której by to moje życie było przewidywalne, stabilne i żeby uniknąć wszelkich nieprzyjemnych niespodzianek. I może to wbrew pozorom być dużo większym problemem, jeśli chodzi o taką genezę lęku, niż sam lęk w znaczeniu uczucia, które nas dopada. Nie wiem, czy to czytelne jest to, co powiedziałem. Czyli zachęcam do tego, żeby mogła pani sobie tak już na takim bardzo słychać, to też bardzo świadomym etapie, bo to bardzo słychać, że jest pani zorientowana w obszarze, o którym mówimy, więc już być może to jest taki dobry etap, żeby się zastanowić nad tym, tak naprawdę, co podtrzymuje to moje lękowe myślenie. Nie sam lęk jako taki, potraktować jako problem, tylko właśnie to zjawisko takie podtrzymujące, czyli te moje mechanizmy, które mają powodować, że ja jestem, że ja się staję, że ja mam tak jakby pewne strategie związane z życiem, które powodują, że moje życie jest takie, jakie chciałabym, żeby było. Jestem tak przejęta, że to stracę, że zrobię wszystko, żeby do tego nie dopuścić. To jest oczywiście pewna hipoteza. Proszę to też tak potraktować, ale zachęcam do tego, żeby to zbadać.
Bardzo dziękuję.
Ogromnie dziękujemy. Państwu. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
22 44 44 0 44. Jeszcze przez kilkanaście minut można zadzwonić do studia. Rozmawiamy dzisiaj o lęku. 22 44 44 0 44. Czy jest nurt psychoterapeutyczny, który jest najskuteczniejszy we wspieraniu właśnie w zaburzeniach lękowych?
No i tu trzeba powiedzieć, jak rzadko to się zdarza, ale jednak czasami, że to zależy, o co dokładnie miałoby chodzić w tej psychoterapii. Rzeczywiście nurt poznawczo-behawioralny to jest taki dobrze przyzwoicie zbadany nurt, który ma bardzo wiele szybkich, krótkich, można by powiedzieć, procedur, dobrze zbadanych, dobrze opisanych, które pomagają, uczą też terapeutów, co robić w takiej sytuacji. Czyli na przykład, jak konkretnie i skutecznie wyprowadzić pacjenta z takiego ataku paniki, jak wyposażyć pacjenta w różne narzędzia, które pomogą, żeby on nie wpadł w te takie błędne koła lękowe. Czyli można powiedzieć, że ja bym nawet odszedł od takiego myślenia nurtowego, bo to nawet nie jest związane z nurtem, bo terapeuta poznawczo-behawioralny może mieć te narzędzia, którymi się posługuje, ale nie oznacza to, że on nie jest w stanie pracować z pacjentem na znacznie głębszym poziomie, czyli jakby przestać już się zajmować objawem lękowym, tylko się zajmować przyczyną tego lęku. Więc raczej tutaj zamiast mówić o nurcie, to raczej sprawdzałbym psychoterapeutę, czy jego sposób pracy jest taki, że będzie w stanie dać mi konkretne narzędzia, które pomogą mi doświadczyć, zaznacz ulgi już teraz, po to przychodzę do terapeuty, a jeśli ja potem będę chciała jako pacjent zająć się tą sprawą dalej i na przykład zobaczyć istotę rzeczy, bo na to potrzebujemy czasu, no to możemy dalej pracować i ten terapeuta powinien też mieć do tego narzędzia. Natomiast niestety, że może się zdarzyć, że albo trafimy na psychoterapeutę bardzo dobrego, w sensie kompetentnego, wykształconego, ale takiego, którego tak jakby przygotowanie zawodowe, którego sposób widzenia psychoterapii będzie polegał na tym, że on nie będzie chciał się zajmować objawem w ogóle, tylko będzie chciał pomóc pacjentowi w takiej bardzo głębokim obszarze rozumienia tego jego problemu. I to na przykład może być związane z długotrwałą terapią. I jest to w moim przekonaniu, może być to groźne dla pacjenta, dlatego że on może pójść w kryzysie, bo zazwyczaj się w kryzysie chodzi do psychoterapeuty. No i może się nie doczekać tej ulgi, mimo to, że to, do czego dążą, może być bardzo interesujące. Ale czas jest bardzo istotny. Ten timing, ten moment, w którym decydujemy się na pewne aktywności, jest szalenie ważny. Więc chodzi o to, żeby śmiało oczekiwać od procesu psychoterapeutycznego takiego ułożenia tego procesu, żeby na początku umieć możliwie szybko zaopiekować się swoimi potrzebami, tak żeby móc wyjść z kryzysu, ale jednocześnie mieć narzędzia i przestrzeń do tego, zarówno u pacjenta, jak i u terapeuty, do tego, żeby zrozumieć, skąd się ten lęk bierze. Bo jeżeli my mamy nieustanne poczucie pobudzenia, nieustanne przerażenie o to, że musimy zadbać o to, żeby w naszym życiu się rzeczy nie posypały, żeby nasze życie się nie posypało, żebyśmy nie zniknęli, można by powiedzieć. No bo można powiedzieć, że taka obawa przed śmiercią jest obawą przed tym, że znikniemy. To bardzo ciekawy, złożony obszar, wymagający z zajęcia się, bardzo ciekawy, fascynujący. I teraz, jeżeli wyobrazimy sobie taką sytuację, że terapeuta będzie zafascynowany, już widać, już mógłbym o tym dużo mówić, prawda, tym zjawiskiem lęku.
Na inną audycję.
Ale jeżeli będzie tylko terapeuta zafascynowany, a pacjent nie, to ten terapeuta nie będzie pomocny. Czyli potrzebujemy zgrać umysły, potrzebujemy, żeby pacjent był na takim etapie życia, żeby był gotowy na takie działania związane z tym, czego się tak naprawdę ja obawiam, a co to znaczy, że ja się obawiam, że ja zniknę, na przykład. Z drugiej strony, jeżeli by się okazało, że pacjent właśnie tak bardzo gotowy na to, żeby móc zrozumieć pewne złożone zjawiska, trafia na terapeutę, u którego może liczyć wyłącznie na pewne techniki związane z opanowaniem lęku, no to też może mieć takie poczucie nieusatysfakcjonowania, no bo to też nie jest wystarczające, prawda? Więc ostatnie zdanie, fantastyczne narzędzie, co do którego nie mamy żadnych wątpliwości, bo zostało to przyzwoicie zbadane, związane z pracą nad lękiem, jest coś, co my nazywamy mentalizacją, czyli wzmocnienie procesu rozumienia naszego sposobu myślenia, czyli takie nasze myślenie o myśleniu.
Zadzwonił do nas pan Julian z okolic Łodzi. Dobry wieczór, panie Julianie, witamy na antenie.
Dobry wieczór. Pani doktor, czy pani...
Pan doktor i pani redaktor, jak już pan Julian, pani Julian się upiera przy tytułowaniu.
Krótko powiem, ponieważ ja nie wiem, dokąd zabrnę, chociaż pomimo wieku 75 lat, 20 lat służy do wojskowej. O, zaraz, ja mówię, wyłączaj, kurczowo. I co? Po skończonym liceum poszedłem sam, zgłosiłem się do zasadniczej służby wojskowej, wtedy jeszcze była. Skończyłem wzorowo w Ełku. Skąd skierowano mnie do Kiejkut, tam szkoła wywiadu, kontrwywiadu była, mówię, otwarcie, a stamtąd już w teren. No i ten, i tak zaczęła się moja praca, ale za sobą mam tak, wojna egipsko-izraelska z Góra Golan, Bośnia Hercegowina, sam Irak, dwie zmiany w Iraku, półtorej zmiany, niestety półtorej zmiany, trochę więcej niż tutaj w Afganistanie, gdzie skręcono nad wzgórzami Afganistanu nasz helikopter. Trzech wspaniałych ciemnoskórych Amerykanów zginęło, a ja najstarszy z nich, 60-latek już wtedy byłem, jako kryptolog mogę powiedzieć, bo wywiad skąd, ale przeżyłem, ale kręgosłup miałem rozstrzaskany. Byłem operowany w Tel Awiwie, ale to jest taki na małe gesie. Tylko, że panie doktorze, ja wróciłem do domu, ale teraz mnie jedno. Dużo rozmawiałem z ludźmi na poziomie, tak jak Marek Kondrat, Daniel Olbryski. No, zmieniałem kontakt z środowiskiem aktorskim i piosenkarskim, ale co, że alkohol nie sięgałem, tylko ćwiczyłem, bardzo dużo ćwiczyłem. Moja sylwetka, pomimo upływu lat, to zaskakuje lekarzy, którzy mnie badają na przedłużenie, na przykład posiadanie broni i tak dalej. Ale co? I w tym rzecz, że ja, wie pan, już, panie doktorze, od, nie przesadzę, od roku, ktoś, kto by mnie nie znał, to nie uwierzy. Ja śpię maksymalnie 3 godziny w nocy lub wcale, tej nocy w ogóle nie spałem. Chodzę, ubieram się pomimo mrozu, chodzę po osiedlu, już te parę policyjne, że mnie znają. Panie majorze, zacząłem, że w porządku wszystko, majorze spać. Ale co, ja się boję, jedno, agresja niedawno ze mną wyszła, gdy do mnie tak dwoje ludzi wtargnęło pod pretekstem, że wybija woda w piwnicy, żeby odkręcić wodę w kuchni, że no odkręciłem. Mężczyzna, który był gruby, taki 60-paroletni, szedł ze mną do kuchni, a jego koleżanka poszła do gościnnego pokoju i ja mówię, proszę pana, przepraszam bardzo, ale ja muszę tam zobaczyć, co pana koleżanka robi. Miał szczęście, że nie miałem broni ze sobą, ale to nieważne. Tak karate uprawiałem 25 lat. Ale co, że on mnie brzuchem, gruba, taki odtrącał, nie chciał mnie wypuścić z kuchni. No to przed... zgubił go to, że odbił mnie tym brzuchem mezo siebie, uderzyłem go, ale co... Coś się ze mną zjeżdżałem, stwierdziłem się, że we mnie to siedzi, ten demon z przeszłości. Ja się rzuciłem na niego, przed pokoju na umie w mieszkaniu, złapałem go tutaj za kołnierzyk i tak podnosiłem, uderzałem w twarz, dopiero krzyk tej jego koleżanki, że tak powiem, ocknął mnie, że tak powiem, z tego amorku. Ja powiedziałem, jak ja nie bluźnię, nie ja uczyłem się bluźnię, ale tym razem zabluźniłem świetnie, nie uciekajcie, zaraz policja przyjeżdża. Wyrwał się spod mnie, jakoś uciekali w trójkę, tam policja ich namierzyła później, ale z mnie stała komendant, mówi, Julian, mówi, ty byś go zabił, mówi, ty masz posporną siłę uderzenia, mówi, ty waliłeś go niesamowicie,
powtórzone... Panie Julianie, wracając do tego snu, proszę powiedzieć, czy w dzień pan trochę sobie robi drzemki?
Proszę?
Czy w dzień pan sobie śpi? Jak pan 3 godziny w nocy śpi i pan wstaje i idzie na spacer, czy potem w ciągu dnia robi pan sobie drzemki, czy nie?
Nie. Przy komputerze potrafię pracować. Lub jeżdżę do jednostki wojskowej, to jest taka 25. Brygada Powietrza Desantowa w Tomaszowie Mazowieckim, Glinnik Nowy, to jest komandosi. Tam jest dla nich na komputerze pracuję, ale co, że jest to najgorsze, to że ja po 3 godziny śpię i ja się obawiam o konsekwencje, że we mnie ten demon z przeszłości nie wracał, że ta agresja wyrosła, bo coś niesamowitego. Lekarze nie wiedzą, pomimo upływu lat, ja mam 15, panie doktorze, 15 razy na drążku się pociągnął. Ćwiczę morderczo dosłownie.
To zazdroszczę panu. Muszę pan powiedzieć, bardzo.
Ale to mnie trzyma.
Bardzo się cieszę. Panie Julenie, czy pan chciałby się czegoś ode mnie dowiedzieć? Czy chciał pan po prostu nam opowiedzieć historię?
Panie doktorze, ja byłem u kilku pana psychiatrów. Pan psychiatra mnie, tak?
Ja jestem psychoterapeutą, ale proszę mówić. Zobaczymy, jak się...
Ale psychoterapeutów też. Nie wiem, czy pan słyszał o Krzysiu Krajsu. Takim też
Panie Julenie, spróbujmy się trzymać dyscypliny umysłu i zobaczmy, co by pan chciał nam powiedzieć, bo ja chciałbym też pana z czymś pożytecznym zostawić. Tak po wojskowemu, wie pan.
Tak, panie Julianie, a ja tu będę po wojskowemu mówić, że mamy 7 minut do końca audycji, dlatego też musimy mieć jakiś tryk.
Tylko zapytam się jedną rzecz. Jeżeli ja tak mało śpię, lub wcale, to do czego to może doprowadzić i jak zapobiec może temu?
No właśnie. Panie Julianie, ja muszę panu powiedzieć tak, że...
ośrodek jakiś... ja byłem w wojsku.
Aha.
Wie
pan, to jest tak, że państwo, tak mówię z dużym szacunkiem do zawodu wykonywanego zawodu przez żołnierzy w ogóle, no, zdarza mi się czasami konsultować, no to jest bardzo trudna sytuacja, bardzo złożona, związana no naprawdę z szeregiem istotnych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Właśnie, to znaczy, nie można tego bagatelizować, znaczy to, że pan się ma fizycznie dobrze, to, że pan ma dużo siły, to dobrze. Bardzo mnie cieszy to, że pan ćwiczy, to jest akurat ratunek, bardzo ratuje, natomiast nie może pan nie spać. I rzeczywiście to, co pan opisał, pan mówi o tych demonach z przeszłości. Bardzo słusznie pan o tym mówi. Ja bym ogromnie namawiał pana do tego, żeby się pan umówił do jakiegoś psychiatry przytomnego. Może to być nawet wojskowy psychiatra. Nawet dobrze by było. Nie wiem, z jakiego pan jest miasta, ale to nie jest problem, żeby znaleźć...
Z Łodzi. Pan jest. Na Łódzki chodzę do lekarza.
Więc...
świetny lekarz. Mam tam świetnego. Nie jest w stanie mój Julian.
Ale jest psychiatrą, czy nie jest psychiatrą? Czy jest internistą?
Nie, to jest ordynator, wspaniały człowiek, co mogę powiedzieć.
Ale czego ordynator? Jakiej specjalizacji?
Chirurgia,
dobrze. A my potrzebujemy psychiatry. Panie Julianie, potrzebujemy. W Łodzi jest bardzo dużo przyzwoitych psychiatrów. Bardzo dużo. I potrzebujemy. Kiedy pan był ostatnio u psychiatry?
Ostatnio byłem u pana doktora, mogę powiedzieć...
Nie trzeba, u kogo? Nie, ale kiedy? Interesuje mnie kiedy.
No, już półtora miesiąca wstecz.
Czy jakieś zalecenia panu dał?
No, recepty, ale mówi Julian. To ja wiem, że tylko stać jakiś dziwny organizm, on nie reaguje w ogóle.
Panie Julianie, czy psychiatra, u którego pan był, dał panu jakieś zalecenia?
Tylko niestety to się kończy, bo z uwagi na, że macie dużo wielu pacjentów, to szybko trwa ten. On mówi, panie Julianie, mówi, panie majorze, mówi, ja bym panu więcej czasu poświęcił, ale pan widzi, na korytarz pełny pacjentów. Mówi, to ja panu tylko przepiszę tu tabletki. Mówi, no i może pan się skontaktuje z jakimś ośrodkiem jeszcze. Ja nie wiem, czy taki ośrodek w Polsce istnieje.
Tak, istnieją takie ośrodki. Wie pan co, to może tak. Jeżeli ma pan coś do zapisania, bardzo dobrze by było. Mamy dwa rozwiązania. Po pierwsze, że proszę jednak się nie poddawać, bo jest pan bardzo determinowany. Musi tutaj określenie takie użyję niedobre, czyli musi pan znaleźć przyzwoitego lekarza, który będzie miał czas z panem porozmawiać. Nie może to być w biegu. Ale w Łodzi również są tak zwane centra zdrowia psychicznego. Czyli Centrum Zdrowia Psychicznego.
I to jest jest to ulica Przędzalniana 1/3.
Ma pan coś do zapisania, żeby sobie to zapisać?
Ja już sobie wyświetliłem to.
Świetnie.
Tam jest dom dziennego pobytu jakiś.
Wie pan co, to jest tak, to jest Centrum Zdrowia Psychicznego, do którego nie musi pan mieć żadnego skierowania. Może tam pan pójść i powiedzieć o tym, jak się pan ma, i będzie pan miał konsultację psychiatryczną, będzie miał pan rozmowę z psychoterapeutą, i jeżeli oni dojdą do wniosku, że będzie mógł pan na przykład być na jakimś otwartym oddziale, może będą mieli jakieś aktywności związane nie wiem, na przykład z PTSD, a może jakieś aktywności związane z pana poprzednią pracą, jakkolwiek. My potrzebujemy, po pierwsze, żeby pan miał przyzwoite leki dobrane, bo w takiej sytuacji to raczej dobrze byłoby, żeby...
Leci, bo panie doktorze, panie doktorze, nie są mi w stanie pomóc, leci, nie jest potrzebny autorytet morderczy, morderczo silny.
No ja słyszę, no wie pan, no ale nie każdy będzie...
Panie Julianie, a brał pan te leki?
Próbuję tak.
A jak długo brał pan te leki?
Aby pani nie uwierzyła, mój wujek był ordynatorem psychiatrii przez wiele lat, doktor Andrzej Zaborowski na Czechosłowackiej, i przepisywał, mówi, Julian, te leki to tobie dają kopa. Ty byś może wtedy po tych lekach prawidłowo prowadzić samochód i tak dalej. Naprawdę.
Panie Julianie,